Wiem, że wszyscy zapewne jesteście troszkę zmęczeni, dużo słuchaliśmy, a tak dobrze się słucha pierwszego wykładu, drugiego, ale trzeci to już człowiek jest troszkę zmęczony, a na czwartym to już uwaga się troszkę ulatuje, myśl często. Dlatego ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj zrobili sobie coś troszkę innego. Może trudno jest przeprowadzić badanie w tak wielkim gronie, ale chciałbym, żebyśmy przebadali sobie wspólnie kilkanaście wersetów z Ewangelii Mateusza. Dlaczego z Ewangelii Mateusza? Bo Ewangelię Mateusza my badamy właśnie w niedzielę w naszym zborze. Były takie głosy, że Ewangelia to takie rzeczy łatwe, to dzieci na szkółkach badają, może tak przypowieści, a może cuda Pana Jezusa, a tak Ewangelię badać, tak się wydawało może nam, że to taka rzecz za bardzo łatwa. Ale okazuje się, że bardzo pożyteczna. To rozważanie będzie dotyczyło 14 rozdziału Ewangelii Mateusza, pierwszych kilkunastu wersetów. Otwórzmy sobie więc Ewangelię Mateusza, 14 rozdział, i przeczytajmy pierwsze 12 na początek wersetów. W tym czasie usłyszał tetrarcha Herod wieść o Jezusie i rzekł sługom swoim: to jest Jan Chrzciciel. On został wzbudzony z martwych i dlatego cudowne moce działają w nim. Albowiem Herod pojmał Jana, zakuł w kajdany i wtrącił do więzienia dla Herodiady, żony Filipa, brata swego. Bo Jan mówił mu: nie wolno ci jej mieć. I chciał go zabić, ale się bał ludu, gdyż go mieli za proroka. A gdy obchodzono urodziny Heroda, córka Herodiady tańczyła przed gośćmi i spodobała się Herodowi. Dlatego pod przysięgą obiecał dać jej to, czegokolwiek by zażądała. A ona za namową matki swej rzekła: daj mi na misie głowę Jana Chrzciciela. I zasmucił się król. Ale ze względu na przysięgę i współbiesiadników kazał jej dać. Posłał więc i kazał ściąć Jana w więzieniu. I przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczęciu. A ono zaniosło ją matce swojej. I przyszli uczniowie jego, wzięli ciało i pogrzebili je i poszedłszy opowiedzieli Jezusowi. Bardzo prosta, a jednocześnie bardzo smutna historia. Opowiadająca o ostatnich chwilach Jana, zwanego Chrzcicielem. Herod tetrarcha każe zabić Jana Chrzciciela. Czegoż ta historia może nas nauczyć? Myślę, żeby spróbować z niej wyciągnąć jakieś lekcje, powinniśmy najpierw krótko nad tą historią się zastanowić. Kim był Herod tetrarcha? Herod tetrarcha był to jeden z synów Heroda Wielkiego. Pospolicie historycy nazywają go Herodem Antypasem. Był on królem nad Galileą i Pereą. Od swojego ojca, Heroda Wielkiego, którego zapewne braterstwo znają z historii, z czasów narodzenia Pana Jezusa. Ten, który był odpowiedzialny za zabicie niemowląt w Betlejemie. To był właśnie ojciec Heroda Antypasa, Herod Wielki. I on, umierając, podzielił swoje królestwo między trzech swoich synów i stąd ich tytuły, że byli nie królami nad całością państwa, ale nad częścią, zwano ich tetrarchami. I w czasach, gdy swoją misję rozpoczynał Jan Chrzciciel, było już tylko dwóch tetrarchów: Herod Antypas i jego brat Herod Filip, który rządził częścią państwa judzkiego. Herod był królem żydowskim. I gdy Jan Chrzciciel wystąpił ze swoją misją, cóż robił Jan? Pamiętacie, braterstwo, co było misją Jana? Tuż było mówione na dwóch wykładach, że Jan co robił? Prostował ścieżki pańskie i mówił ludziom to, co robili złego. Faryzeuszom wytykał, zwykłym ludziom wytykał ich grzechy i nie oszczędził również Heroda, króla. Wiedzą, braterstwo, że w dzisiejszym czasie to bardzo wielu ludzi krytykuje polityków, prezydentów, ale tak pamiętacie, tak z 10-20 lat temu to tych ludzi było troszeczkę mniej. Gdy jest jakaś silna władza, silny król, to mówimy władza totalitarna, to wtedy ludzie tak troszkę boją się krytykować publicznie. A rodzina Heroda była znana z tego, sam Herod Wielki, ojciec Heroda Antypasa, znany był z tego, że nie lubiał, gdy ktoś go krytykowano. A nawet jeden z mężów powiedział, że lepiej być świnią u Heroda niż jego synem. Dlatego, że Herod jako Żyd nie jadał świniny i świn nie zabijał. Natomiast swoich synów i swoje żony bardzo często spotykał bardzo smutny los. Taka to była rodzina. I każdy, kto się sprzeciwstawił rodzinie Heroda, wiedział, że może go spotkać smutny los. Jan Chrzciciel publicznie wystąpił przeciwko Herodowi Antypasowi. Cóż, braterstwo, było takiego, co zmusiło Jana do wystąpienia przeciwko królowi? Czytaliśmy w wersecie trzecim, że wsadził go do więzienia dla Herodiady, żony Filipa, brata swego. Cóż to za dziwna historia? No dzisiaj bardzo często się zdarzają takie historie, że ludzie mają więcej żon, rozwodzą się. W owych czasach może nie było to tak popularne, ale również wzbudzało pewne sensacje. Herod Antypas miał żonę. Jego żoną była córka sąsiedniego króla. Córka króla Nabatejczyków, Aretasa IV. Dawniej tak było, braterstwo, że jak się chciało mieć przyjaźń między sąsiadami, to jeden król dawał drugiemu królowi swoją córkę za żonę i co? I byli już przyjaciółmi. A Nabatejczycy to był kraj sąsiadujący właśnie z królestwem Heroda. I wszystko by było bardzo pięknie, gdyby nie to, że Herod pewnego razu wybrał się do Rzymu, do cesarza. A ponieważ był donosielem, tak zwano, że donosił na innych władców tamtego okręgu, także czasami wybierał się do Rzymu, do cesarza i tam zanocował prawdopodobnie u swojego kolejnego brata, u Heroda Filipa. Nie należy go mylić z tym Herodem Filipem, który rządził jedną częścią królestwa. Był też inny Herod, zwany Filipem, który mieszkał w Rzymie. Nie był żadnym królem, pochodził tylko z rodziny królewskiej. Był również synem Heroda Wielkiego, bo Herod Wielki, ten od rzeźni wyjątek, miał bardzo wiele, tak jak naliczyłem, około 10 żon i wielu synów. I ten właśnie Herod Filip, który mieszkał w Rzymie, miał za żonę wymienianą tu już w tym tekście Herodiadę. Poniekąd Herodiada również pochodziła z rodziny Heroda. Herodiada z kolei była wnuczką Heroda Wielkiego. A więc wnuczka Heroda Wielkiego, córka syna Heroda Wielkiego Arystabula i ukochanej jego żony Mariam, nazywała się Herodiada. I ona poślubiła swojego, dzisiaj byśmy powiedzieli, wujka, Heroda Filipa. I gdy drugi wujek, Herod Antypas, przybył do Rzymu, ta niewiasta, widocznie zaimponowała jej królewskie zaszczyty, porzuciła swojego męża, Heroda Filipa, i postanowiła, że chce dalej żyć z Herodem Antypasem, tego, którego znamy w tej historii. No ale, braterstwo, to było troszkę problemów, bo zarówno ona miała męża, jak i Herod Antypas miał żonę. No jednak Herod był już mężczyzną starszego wieku, około 57 lat, może nie taki stary, ale w porównaniu z Herodiadą, która miała lat około 30, był dużo starszy. Niemniej jednak Herodiada, prawdopodobnie żądna władzy i żądna królewskich zaszczytów, postanowiła, że poślubi Heroda Antypasa. Porzuciła swojego męża, Herod Filipa, ale no były jeszcze trudności, bo Herod Antypas miał swoją prawowierną żonę, córkę króla Aretasa. Dlatego też ta, widząc, co się święci, widocznie wieści z Rzymu już doszły do państwa Herodowego, ona widząc, że Herod przywozi z sobą inną żonę, nie chcąc doznać hańby, żeby być wyrzucona z domu królewskiego, sama uciekła do swojego ojca. Wyobrażacie sobie, braterstwo, co się musiało dziać w państwie judzkim, co się musiało dziać w Galilei, co ludzie musieli o tym wszystkim mówić na dworach tamtego czasu i pewnie i we wszystkich miastach i wsiach judzkich wrzało. Co też ten król Herod wyprawia? Nie dość, że poślubia swoją siostrzenicę, to jeszcze żonę swojego brata. Czy było to zgodne z prawem? Nie. Prawo mojżeszowe, prawo, które znali wszyscy Żydzi, mówiło tak. W trzeciej księdze mojżeszowej, w 18 rozdziale, a 16 wersecie czytamy. Nie będziesz odsłaniał nagości żony twojego brata. Jest ona nagością twojego brata. A w trzeciej księdze mojżeszowej, w 20 rozdziale, 21 wersecie, czytamy tak. Mężczyzna, który pojmuje żonę swojego brata, dopuszcza się rzeczy haniebnej. Odkrył on nagość swego brata. Będą bezdzietni. Prawo mówiło, że nie wolno było pojmować żony swojego brata. A tutaj Herod oddalił swoją żonę prawowitą, a pojmuje żonę swojego brata. Nie tylko żonę swojego brata, ale dodatkowo jeszcze swoją siostrzenicę. Bo Herodiada dla Heroda była, znaczy Herod dla Herodiady był jej wujkiem. Przyznacie, braterstwo, że te koligacje rodziny Herodów są bardzo skomplikowane. Ja musiałem wiele czasu poświęcić, żeby dojść do tych wszystkich koligacji. Rodzina Heroda była bardzo skomplikowana i widzimy z tego, że no, nie była też rodziną najlepszą i najlepiej się prowadzącą. I czciciel, widząc to, co się dzieje, widząc zło na szczytach władzy, zaczął krytykować króla. Ale czy tylko za to? Wydaje się, że nie tylko. Bo w Ewangelii Łukasza, w 3 rozdziale, a w wersecie 19, czytamy, że Jan Chrzciciel krytykował Heroda za to, że pojął Herodiadę, ale nie tylko. Herod jeszcze miał i inne zasługi. A Herod Tetrarcha, będąc strofowany od niego dla Herodiady, żony Filipa, brata jego, i dla wszystkich złych spraw, które czynił Herod. Czyli Herod miał na koncie jeszcze inne złe sprawy, które krytykował Jan. Cóż, braterstwo, spotkało Jana Chrzciciela za tą krytykę? Dostał się do więzienia. Zapewne wywiadowcy Heroda donieśli, co Jan Chrzciciel mówi o Herodzie. A musiał to mówić w sposób publiczny, jawny i bezkompromisowy, skoro Herod tego wszystkiego się wraszył. A wiecie, braterstwo, że Jan Chrzciciel był człowiekiem w owych czasach bardzo poważanym. I ze zdaniem Jana liczyło się bardzo wielu ludzi. I nawet sam król Herod. Ponieważ odważył się go uwięzić, ale nie miał odwagi, żeby go zabić. Bał się bowiem, co powiedzą ludzie. A ludzie, braterstwo, mówili bardzo wiele. Żeby wam powiedzieć, co mówili o tym ludzie, ja przeczytam fragment historyka Józefa Flawiusza, który tak opisuje to, co się stało po śmierci Jana Chrzciciela. Po śmierci Jana Chrzciciela, kilkanaście lat później, król Aretas, o którym mówiliśmy wcześniej, którego córkę Herod oddalił, aby pojąć Herodiadę, wywołał wojnę z Herodem, chcąc się zemścić za zniewagę swojej córki. I wiecie, braterstwo, jaki był wynik tej wojny? Król Herod ją przegrał. I gdy ludzie zobaczyli, że ta wojna była przegrana, to wiecie, jak ocenili tą sytuację? Józef Flawiusz tak pisze. Niektórzy Judejczycy uważali, że to Bóg wytracił wojsko Heroda, sprawiedliwie wymierzając królowi karę za zgładzenie Jana, zwanego Chrzcicielem. Ów Jan, którego kazał zabić Herod, był zacnym mężem, zachęcał Judejczyków, by kształcili w sobie cnotę i by do chrztu przystępowali, zachowując sprawiedliwość w stosunkach wzajemnych i gorliwie czcząc Boga. Miły Bogu będzie taki chrzest, głosił, jeśli potraktują go nie jako przebłaganie za jakieś występki, ale jako oczyszczenie ciała, duszę już przedtem dogłębnie oczyściwszy sprawiedliwością. Gdy zewsząd nadciągały rzesze, bo nauki Jana roznieciły wśród ludzi niesłychany entuzjazm, Herod uląkł się. By tak wielki autorytet owego męża nie pchnął ludu do buntu przeciw władcy, Wyglądało bowiem na to, że na wezwanie Jana gotowi byli ważyć się na wszystko. Dlatego wolał raczej pozbyć się go, zanim zarzekwi on jakiś niepokój w państwie, niż potem wobec nieodwołalnych już wydarzeń być zmuszonym do zmian postępowania. Z powodu więc takiego podejrzenia Heroda spętano Jana i zaprowadzono do wyżej wspomnianej twierdzy Macheron, gdzie go też zabito. A Judejczycy potem uznali, że zagłada wojska była pomstą Bożą na Herodzie za śmierć owego męża. Tak ludzie to odczytali, że klęska Heroda w wojnie była wynikiem tego, że zabił Jana Chrzciciela. Widać z tego, że nawet historyk pozabiblijny Józefus mówi, że Jan Chrzciciel był bardzo człowiekiem poważanym. Ale za to, że głosił słowa prawdy, musiał zginąć. Zastanawiając się nad tymi słowami, braterstwo, powstaje takie pytanie. Czy Jan Chrzciciel musiał zginąć? Dlaczego Jan Chrzciciel zginął? Czy naprawdę była potrzebna śmierć Jana Chrzciciela? Czy nie dało się jej uniknąć? Ktoś powie, może Jan Chrzciciel był nadgorliwy. Może niepotrzebnie strofował Heroda. Czy rzeczywiście tak było? Czy musiał go strofować? Czy musiał publicznie wygłaszać jego grzechy? Żeby się o tym przekonać, sięgnijmy do księgi proroka Ezechiela, 3 rozdziału, 17 i 18 werset. Bo Jan Chrzciciel był właśnie prorokiem. A do proroków Bóg powiedział tak. Synu człowieczy, na stróża domu izraelskiego cię powołałem. Ilekroć usłyszysz słowo z ust moich, ostrzeż ich w moim imieniu. Jeśli powiem do bezbożnego, na pewno umrzesz. A ty go nie ostrzeżesz i nie powiesz, aby bezbożnego ostrzec jego bezbożną drogą, tak abyś uratował jego życie, wtedy ten bezbożny umrze z powodu twojej winy. Ale ja uczynię cię odpowiedzialnym za jego krew. Jeżeli Bóg powiedział do proroka, że ten bezbożny źle postępuje, masz go ostrzec, a prorok tego nie zrobił, to co? To miał przed Bogiem odpowiedzialność. Był odpowiedzialny za śmierć tego człowieka. Ale czy Jan Chrzciciel był odpowiedzialny za Heroda? Czy musiał strofować Heroda? Tu jest wyraźnie powiedziane, że bądź stróżem domu izraelskiego. Herod, braterstwo, był co prawda królem izraelskim. Był co prawda królem żydowskim. Ale, braterstwo, tak po prawdzie to on Żydem nie był. Bo jego ojciec, Herod Wielki, był Idumejczykiem. A Idumejczycy, to inaczej Edomczycy, nie byli Żydami. Więc wydawać by się mogło, że Jan Chrzciciel nie musiał. Jego posłanie było skierowane do kogo? Do owiec, które zginęły. Pan Jezus tak powiedział. Idźcie do owiec, które zginęły z domu jakiego? Izraelskiego. A rodzina Heroda przecież nie była rodziną izraelską. To była rodzina Idumejczyków. Może więc, braterstwo, Jan przekroczył swoje kompetencje i dlatego zginął. Miał strofować Żydów, a zaczął strofować Idumejczyka i dlatego spotkała go kara. Ale braterstwo, chyba jednak tak nie było. Pan Jezus, gdy ocenia misję Jana Chrzciciela, nigdzie go nie krytykuje, nigdzie nie mówi, że zrobił coś za dużo. I gdy tak dokładniej zaczniemy badać, to okaże się, że Jan Chrzciciel miał rację i miał obowiązek strofować Heroda. Bo co prawda, Herod był Idumejczykiem, ale braterstwo, gdy sięgniemy do tego prawa, o którym tu było mowa, już wcześniej, Tora mówiła takie słowa. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 23 rozdziale, a 7 i 8 werset mówią tak. Nie będziesz się brzydził Idumejczykiem, bo bratem twoim jest. Nie będziesz się brzydził Egipczykiem, boś był przechodni w ziemi jego. Synowie, którzy się im zrodzą, w
trzecim pokoleniu wnijdą do zgromadzenia pańskiego. Czyli jeżeli ktoś był Idumejczykiem, to w trzecim pokoleniu stawał się kim? Częścią zgromadzenia pańskiego, czyli Izraelitą. A braterstwo, tak się okazuje, że ojciec Heroda Wielkiego, Antyper, obrzezał się i przyjął wiarę żydowską. Dlatego też Antyper, później Herod Wielki, a jego syn Antypas był trzecim pokoleniem. W trzecim pokoleniu wchodziło się do kogo? Do zgromadzenia pańskiego. Czyli Herod Antypas nominalnie stał się Żydem. Dlatego Jan Chrzciciel miał obowiązek go strofować. I dlatego mówił mu: dlaczego poślubiłeś Herodiadę, żonę swojego brata? I cóż spotkało za to Jana? Spotkała go śmierć. Ale zanim jeszcze zginął, z więzienia posyła posłańców do kogo? Do naszego Pana. Posyła posłańców, żeby co? Żeby dowiedzieć się, czy nasz Pan jest Mesjaszem. Ale braterstwo, tak prawdę mówiąc, czy Jan nie wiedział, czy wątpił, Jan w to wątpił, że nasz Pan był Mesjaszem? 11 rozdział Ewangelii Mateusza. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o uczynkach Chrystusowych, posłał dwóch z uczniów twoich i rzekł: tyżeś jest on, którego ma przyjść, czy inszego czekać mamy? A Jezus mu odpowiedział: patrz, co się dzieje. Ślepi widzą, a chromi chodzą, trędowaci biorą oczyszczenie, a głusi słyszą, umarli zmartwychwstają i ubogim Ewangelia opowiadana bywa. Być może, braterstwo, Jan Chrzciciel chciał swoim posłannictwem jakby zmusić Pana, przekonać Pana, że ma zacząć swoją misję, że jego misja się kończy. On powiedział: mnie musi ubywać, a on co musi? On, Chrystus, miał rosnąć. Jan, gdy dostał się do więzienia, widział, że jego misja, co się robi? Kończy. No tak, jego misja się kończy, a Chrystus co? A Chrystus miał rosnąć, ale przecież chyba w myśli Jana nie rósł tak szybko, jakby Jan to chciał. I posłał do niego posłańców, być może, żeby przypomnieli naszemu Panu, jaka jest jego misja. Kim był Jan Chrzciciel? Jan Chrzciciel był postacią znaczną. Był przecież synem kapłana. Pochodził z rodu kapłańskiego. I z jego zdaniem liczyli się wszyscy w Izraelu. Nawet król. Dlatego bał się go zabić. I dopiero, jak czytaliśmy tą historię, Herodiada, która pałała złością, pałała nienawiścią do Jana i chciała go zabić, wykorzystała podstępnie chwilę słabości Heroda, chwilę słabości, gdy obiecał swojej córce przyrodniej, że cokolwiek, o cokolwiek poprosi, to on jej da. I matka wykorzystała to. Wiedziała, że Herod był człowiekiem słabym i będzie się wstydził odmówić przy współbiesiadnikach. Będzie się wstydził powiedzieć, że boi się Jana. A Herod, chyba braterstwo, bał się Jana. Bo bał się go zabić. Wiedział, że on jest w więzieniu. Ale co? Ale tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi są za Janem. Braterstwo, te obawy potwierdzają wydarzenie, które czytamy. A usłyszawszy to, Herod myślał, że nasz Pan to nie jest Mesjasz, ale kto? Ale że to Jan Chrzciciel zmartwychwstał. Herod wiedział, że źle zrobił. Wiedział, że śmierć Jana to był z jego strony zły postępek. I gdy tylko usłyszał o jakimś człowieku, który robił jakieś wielkie cuda, który robił jakieś wielkie zamieszanie w jego państwie, to pomyślał. Czytamy o tym również w Ewangelii Marka. I usłyszawszy król Herod o nim, o Chrystusie, albowiem imię jego stało się głośnie i mówiono: Jan Chrzciciel zmartwychwstał i dlatego dzieją się cuda przez niego. A inni mówili: to Eliasz. A inni jeszcze mówili: to prorok, jeden z proroków. A gdy Herod to usłyszał, rzekł: to Jan, którego ja kazałem ściąć, on zmartwychwstał. jeden z wczesnych uczonych chrześcijańskich, Arystogenes, taką hipotezę wysnuł, że być może nasz Pan i Chrzciciel byli fizycznie do siebie trochę podobni, bo przecież byli rodziną. I być może nasz Pan, wygląd naszego Pana w jakiś sposób przypominał również Jana. I ludzie, gdy zobaczyli naszego Pana, gdy głosił słowa, skojarzyło im się, że to jest zmartwychwstały Jan. I zobaczcie, że Herod w to wierzył. Herod uwierzył, że Jan, co zrobił, wstał z martwy. I pragnął naszego Pana uwidzieć. Ale braterstwo, rozważając tą historię, zastanawiając się nad nią, zrodziło mi się takie pytanie. Jak my mamy się zachować? Bo przecież Jan, ta historia Jana czegoś nas powinna nauczyć. Jan co robił? Krytykował władzę. Jan bez pardonu mówił tym władzom, że źle postępują, że są niemoralne, że postępowanie jest złe. I krytykował Heroda i wszystkie złe jego sprawy. Po prostu ja sobie tak stawiłem pytanie. Czy ja to robię? A wy stawcie sobie pytanie, czy wy to robicie? A jeżeli nie tak, to znaczy się, że no nie naśladujemy postępowania Jana zwanego Chrzcicielem. Czy krytykujemy wszystko zło, które widzimy? Czy publicznie się temu sprzeciwiamy? No tak sobie pomyślałem, że wypadałoby stanąć przed Jasną Górą i jak ci ludzie idą, to im powiedzieć, co o tym się myśli. Albo w naszym czasopiśmie wydrukować, co my myślimy o bałwochwalstwie i innych rzeczach i prosto nazwać wszystkie grzechy władców tego świata. Braterstwo, i powiem wam szczerze, że miałem problem. Dlaczego? Dlaczego my tak nie robimy? I ten problem, braterstwo, jest dość, tak wydawało mi się, dość trudny dla mnie był do rozwiązania. Aż do pewnego momentu. Nad tą historią również zastanawialiśmy się nie tylko w zborze, ale w innym gronie. Bracia też badają Ewangelię Mateusza. I braterstwo, niekiedy bracia starsi to toczą teologiczne dysputy i nie mogą dojść do jakiegoś wniosku. A była przy tym badaniu również taka siostra, Nina, może zapewne niektórzy z was ją znają, ona szkoły biblijne kończyła w Kazachstanie i na Syberii. I ona powiedziała, wiecie bracia, takim śpiewnym głosem, wiecie, ja to bym, wiecie jak postąpiła, bo jak postąpić, no co zrobić, czy teraz faktycznie wyjść i głosić przeciwko władzom? A ona mi, wiecie bracia, ja to bym postąpiła tak, jak postąpił Pan Jezus. Tak często bracia mówią, że należy postąpić tak, jakby to zrobił Pan Jezus. Wydaje to się nam takie, bracie, braterstwo, no takie, no, takie może dla dzieci, no ale my, braterstwo, co w tym wypadku zrobił Pan Jezus? Czy wiecie, co Pan Jezus zrobił? Co zrobił Pan Jezus? I tu, braterstwo, jest ciekawa sprawa, bo tu akurat mamy powiedziane. My często stawiamy pytania, co by na moim miejscu zrobił Pan Jezus? A tutaj, braterstwo, mamy powiedziane, co Pan Jezus zrobił. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 14 rozdział i przeczytajmy następny werset. A przyszedłszy uczniowie Jego, wzięli ciało i pogrzebili je, a szedłszy powiedzieli Jezusowi. Jak myślicie, braterstwo? Co zrobił Pan Jezus, gdy usłyszał, że plugawy władca zgładził Jana Chrzciciela? Czy zaczął krytykować Heroda? Pan Jezus zrobił ciekawą rzecz. To usłyszawszy Jezus, że Herod zabił Jana, że stała się taka wielka niegodziwość, ustąpił stamtąd w łodzi na miejsce puste osobno. A usłyszawszy to lud, szli za nim z miast pieszo. Pan Jezus co zrobił? Ustąpił, odszedł. A niektórzy to by powiedzieli, co zrobił? Uciekł. Czy Pan Jezus uciekł? Ktoś by powiedział, że Pan Jezus być może się wystraszył, że Jego spotka taka śmierć i dlatego odszedł stamtąd. Ale chyba, braterstwo, tak nie było, bo Pan Jezus nie wystraszył się Heroda. Pan Jezus się go nie bał. Bo gdy chwilę później,
czytamy w Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale, a 31 wersecie, przyszli pewni ludzie i mówili Panu Jezusowi, że Herod również Ciebie planuje zabić. W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze, mówiąc do Niego, wyjdź stąd i oddal się, gdyż Herod chce Cię zabić. Powiedzieli Panu Jezusowi, że Herod planuje również Ciebie zabić. Faryzeusze przyszli i ostrzegli naszego Pana. Pamiętacie, braterstwo, kto to byli faryzeusze? Że oni bardzo często stoczyli z Panem naszym spory. A tu nagle przyszli go ostrzec, że Herod chce go zabić. Ale Pan Jezus wiedział, że oni to zapewne uczynili z namowy Heroda. I tak do nim odpowiedział. Idźcie i powiedzcie temu lisowi. Oto wypędzam demony i dokonuję uzdrowień dziś i jutro. A trzeciego dnia skończę. Tymczasem muszę dziś i jutro i pojutrze odbyć drogę. Jest nie do pomyślenia, by prorok ginął poza Jerozolimą. Oni przyszli i powiedzieli, człowieku, uciekaj, Herod chce cię zabić. On powiedział, idźcie, powiedzcie temu lisowi. No, to na pewno takie nazwanie króla lisem nie było komplementem. Powiedzcie temu lisowi, że co? Że ja tu mam coś do zrobienia. Dziś i jutro tu zostanę, a dopiero trzeciego dnia pójdę. Przecież gdyby Pan Jezus bał się Heroda, to od razu by powiedział, muszę stąd odejść. Ale mówi, dziś i jutro ja tu mam swoją misję. Trzeciego dnia pójdę, a nie może się stać, żebym ja tu zginął. Prorok musi umrzeć gdzie? W Jerozolimie. Wiedział, Pan Jezus wiedział, że Herod nie jest w stanie go zabić. Wiedział, że Herod się jego boi. Bo Herod, braterstwo, myślał, że jest to Jan Chrzciciel wzbudzony. Herod bał się już zabić drugi raz. Wiedział, że może się stać coś, że może go spotkać coś bardzo złego. I dlatego ostrzegał naszego Pana, licząc, że ten się wystraszy i pójdzie. A Pan Jezus powiedział, nie, powiedzcie temu lisowi, że ja tu mam coś do zrobienia. A dopiero jak skończę, to pójdę. Pan Jezus nazwał Heroda lisem. Ale czy Pan Jezus, braterstwo, co Pan Jezus, jak odnosił się Pan Jezus do Heroda? I do jego władzy. Czy Pan Jezus krytykował tego Heroda? Czy krytykował go osobiście, tak jak Jan? Czy mówił Herodowi o jego grzechach? Pan Jezus jakby troszkę działał w inny sposób. Pan Jezus nie mówił tego do Heroda, ale Pan Jezus ocenił jego postępek. Pan Jezus mówił do swoich uczniów. I nakazywał im mówiąc, baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Ewangelia Marka, 8 rozdział, 15 werset. Pan Jezus nazwał postępowanie faryzeuszów i ich naukę kwasem, ale również to, co robił Herod i to, co głosił jako władca, nazwał, że to jest również kwasem. I tego jego uczniowie mają się co? Strzec. Pan Jezus nie bawił Herodowi pochlebnego świadectwa, ale nie krytykował też Heroda osobiście. I Pan Jezus, braterstwo, spotkał się kiedyś z Herodem. Pamiętacie, kiedy to było? Gdy pojmano Pana Jezusa, najpierw zawiedziono Go do arcykapłanów. Tam oskarżano Go. Później zawiedziono Go do Piłata. Ale Piłat, gdy usłyszał, że Pan Jezus jest z Galilei, a więc jest poddanym Heroda, odesłał Go właśnie do Heroda. Herod, wtedy ujrzawszy Jezusa, bardzo się ucieszył, gdyż od dłuższego już czasu pragnął go zobaczyć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez niego dokonany. Wypytywał go więc wieloma słowy. Wypytywał go wieloma słowy. Pan Jezus miał okazję, żeby powiedzieć Herodowi, co o nim myśli. Miał okazję, żeby powiedzieć, Herodzie, co ty mnie oskarżasz? Przecież ty popatrz na siebie, na swoją nieprawość, na swoje złe czyny. Ty pojąłeś żonę swojego brata. Pan Jezus coś powiedział? Pan Jezus nic nie powiedział. Lecz ten mu nic nie odpowiadał. Pan Jezus odpowiedział najwyższemu kapłanowi. Odpowiedział Piłatowi. A Herodowi nie odpowiedział ani jednym słowem. A byli przy tym obecni arcykapłani uczeni w piśmie, gwałtownie go oskarżają. Lecz Pan Jezus nic mu nie odpowiedział. Pan Jezus zlekceważył Heroda. Braterstwo, bo nie odpowiedzieć na pytanie władcy to jest wyraz lekceważenia. Mógł błagać, jakiś zbrodniarz mógł błagać Heroda o litość. Mógł wykrzykiwać na niego jakieś złe rzeczy, ale nic nie odpowiedzieć
To było coś, co było dla Heroda chyba największą zniewagą. Pan Jezus nic mu nie odpowiedział. Zobaczcie, braterstwo, jakże dwie różne postawy. Postawa Jana i postawa naszego Pana. Ale zobaczcie, braterstwo, obie te postawy miały sny koniec. Była nim śmierć. Zarówno ginie Jan, jak i ginie nasz Pan. Zarówno Jan wydaje świadectwo prawdzie, jak i nasz Pan. Chociaż nie krytykuje Heroda, ale również wydaje świadectwo prawdzie. Jan robi to publicznie, a nasz Pan mówi do swoich uczniów: strzeżcie się kwasu Heroda. Powiedzcie temu lisowi. Nazywa go lisem. Dlaczego nasz Pan nie krytykuje Heroda? Dlaczego nie wypomina mu jego złych postępowań? Nie krytykuje również Piłata. Bo nasz Pan w rozmowie z Piłatem mówi pewne słowa, które były już dzisiaj tu cytowane. W Ewangelii Jana w 18 rozdziale, 36 wersecie. Królestwo moje nie jest tego świata. Pan Jezus nie krytykuje tego królestwa, bo Jego królestwo nie jest tego świata. I On nie przyszedł, żeby naprawić te królestwa, które były tutaj na świecie. A jak apostoł Paweł mówi, nasza Rzeczpospolita gdzie jest? W liście do Filipian, w 3 rozdziale, 20 wersecie, nasza Rzeczpospolita jest gdzie? W niebiesie. Myślę, braterstwo, że jest to dla nas pewna lekcja. My bardzo często lubimy krytykować, lubimy narzekać, lubimy mówić, co złego robią nasze władze, kto jak coś złego robi. Ale braterstwo, nasz Pan powiedział, że co? Że nasze królestwo nie jest z tego świata. My oczekujemy innej ojczyzny, niebieskiej. Ale nie znaczy to, braterstwo, że mamy nie mówić o kwasie, o grzechu, o czymś złym, co tutaj jest na świecie. Pan Jezus mówił, strzeżcie się kwasu Heroda. Strzeżcie się kwasu, jaki nie ze sobą władza. Strzeżcie się kwasu faryzeuszy, jako niosą z sobą ci, którzy mówią o rzeczach duchowych. Strzeżcie się tego. Ale Pan Jezus, braterstwo, nie wytykał im poszczególnych grzechów. Pan Jezus działał w inny sposób. Pamiętacie, gdy Pan Jezus podszedł do niewiasty samarytańskiej, to co? Mówił jej, jaka ona jest grzeszna, ilu mężów miała, jak to się źle prowadzi? Nie. Pan Jezus mówił jej inaczej. Pan Jezus nie krytykował jej, ale pokazywał jej co? Pokazywał jej dobro. Pokazywał jej, ja jestem źródłem wody. Tu się możesz napić. Ale czy nie przypomniał tej kobiecie o jej złych uczynkach? Ale zobaczcie, braterstwo, zrobił to w sposób delikatny. Przyprowadź z sobą męża. Pan Jezus nie powiedział jej, ty grzeszysz, ty jesteś grzeszna. Pan Jezus jej powiedział tylko, przyprowadź męża. Ona powiedziała, co? Nie mam męża. I zanim odpowiedziała, to pewnie musiała troszkę pomyśleć. Skąd ten człowiek je? I dlaczego tak odpowiedziała? Myślę, że Pan Jezus swoim postępowaniem reprezentował jakby inną trochę metodę napominania. Pokazywania komuś dobra. Pokazywania prawdy. I wtedy, gdy ten ktoś stanął przy prawdzie, to odsłaniało się jego życie. Że jakie jest? Że jest złe. Przecież bo czasami nas niektórzy nie lubią. Wiecie dlaczego? Czasami nas inni nie lubią, gdy jesteśmy dobrzy, gdy jesteśmy sprawiedliwi, gdy jesteśmy uczciwi. Bo jak stanie jeden człowiek uczciwy, a obok niego stanie ktoś, kto jest złodziejem, to co? To widać, że ci ludzie się różnią. A jak stanie 10 złodziei, 10 ludzi niesprawiedliwych, to co? To oni wszyscy są jednakowi. Wydaje się, że tak być powinno. Jeżeli gdzieś wszyscy są nieuczciwi, a jeden człowiek uczciwy, to co? To on jest najbardziej widoczny. On pokazuje, że tamci są źli. I myślę, że tak postępował nasz Pan. Pokazywał dobro i tym samym odsłaniał zło. Była inna droga odsłaniania zła. Ale czy Pan Jezus kiedyś powiedział, że droga Jana była zła? Nie. Pan Jezus nie potępił Jana, a wręcz, gdy Przyszli do niego się zapytać, takie wydał świadectwie o Janie Chrzcicielu. A gdy oni odeszli, począł Jezus mówić do ludów o Janie. Coście wyszli na puszczę widzieć? Izali trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale coście wyszli widzieć? Izali człowieka w miękkie szaty obleczonego? Oto, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich są. A coście wyszli widzieć? Izali proroka? Zaiste powiadam wam i więcej niż proroka. Boć ten jest, o którym napisano. Oto ja posyłam anioła mego przed obliczem twoim, który zgotuje drogę twoją przed tobą. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy się z niebia zrodzą, większy nad Jana Chrzciciela. Ale który jest najmniejszy w Królestwie Niebieskim, większy jest niż on. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie gwałt cierpi, a gwałtownicy porywają je. Bo wszyscy prorocy i zakon aż od Jana prorokowali. A jeżeli to chcecie przyjąć, on się Eliasz, który miał przyjść. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. I Pan Jezus przypodobał, że on z Janem Chrzcicielem byli razem. I mówiąc, graliśmy wam na piszczałce, a nie tańcowaliście. Śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie płakaliśmy cię. Albowiem przyszedł Jan, ani jedząc, ani pijąc, a mówicie, iż diabelstwo ma. Jan nie jadł, ani nie pił. Jan żywił się tak, jak żywił się Eliasz, miodem i szarańczą. A Syn Człowieczy jedząc i pijąc, a mówicie, oto człowiek obżerca i pijanica wina, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona jest mądrość od synów swoich. Zauważcie, że Jan postępował inaczej, nawet jego zewnętrzne zachowanie było inne niż Pana, ale zarówno jego, jak i Pana współczesni mu nie przyjęli. Myślę, braterstwo, że ta historia, rozważania nad tą historią skłonią was w domu do swoich prywatnych rozmyślań. Jak należy postępować? Która metoda? Która metoda w danej sytuacji jest dobra? Czy tak jak Jan, czy tak jak Chrystus? Obaj mieli podobną misję. Ale pamiętajmy, że nasze królestwo nie jest z tego świata i że nie powinniśmy zbytnio interesować się, zbytnio zajmować się królestwami tego świata. Powinniśmy powiedzieć o grzechu, ale nie próbujmy tego grzechu naprawiać, bo ten grzech, co? Jest zbyt wielki. Tego grzechu my sami jako ludzie nie jesteśmy w stanie naprawić. Ale pamiętajcie o grzechu, o kwasie Heroda i o kwasie faryzeuszy. Musimy poznać, że nie jest to dobra nauka, że władza nie zawsze reprezentuje dobro. Pamiętajcie, braterstwo, że za mówienie prawdy zarówno Jana, jak i naszego Pana nie spotykały rzeczy dobre. Że i nas również mogą spotkać rzeczy złe. Ale pamiętajcie również, że nie zawsze musimy publicznie piętnować i publicznie wygłaszać opinie o złych ludziach. Czasami, jak nasz Pan, możemy odejść. Gdy widzimy, gdy to nie przynosi skutku, możemy, jak nasz Pan, usunąć się w cień. Bo misja Jana nie przyniosła skutku. Król Herod się nie zmienił. Ale braterstwo, i też powiemy, że nie skończył dobrze. Cesarz rzymski kilka lat później skazał na wygnanie i Herod Antypas umarł na zesłaniu w Lyonie, razem zesłany ze swoją żoną Herodiadą. Także współcześnie nie wystawili mu dobrej opinii. I Herod, jego postępek, jego niecny wyczyn, który spowodował śmierć Jana, spotkał się z dezaprobatą wszystkich ludzi. Ale pamiętajmy, że ta historia ma być dla nas lekcją. Smutną, ale lekcją. Pamiętajmy na to, co robił Jan i co zrobił nasz Pan. I pamiętajmy, że nasze królestwo nie jest z tego świata. i że nasze władze nie są tu na ziemi, ale w niebie. Amen.